Antysystem 174, dziś w odcinku o papieżu, pacyfiście, o tym, kto i czym szantażuje Trumpa i czy w ogóle, i o Morawieckim będzie, o Morawieckim plus będzie. A czego Państwu nie pokazałem w odcinku? No, na przykład, że można umyć mydłem ręce świetnym, jak się człowiek upaprze, może się upaprać Morawieckim, czymkolwiek, różnym rzeczy. Na Morawach jak coś jest, to takiego, że Morawieckim na przykład prochem ziemi albo błotem się można upaprać, to w tym sensie pokazywałem mydło, a w sensie Mateusza Morawieckiego pokażę kubeczek, przepiękny kubeczek. No i tego nie pokazałem, no i tego nie pokazałem, tak, no i tego nie pokazałem, o i tego, i tego, i te całej masy rzeczy nie pokazałem. Nie wiem, czemu ja tego nie pokazuję w ogóle nigdy.
Dzień dobry Państwu. Zapraszam do programu Antysystem. W naszym położeniu się nic nie zmieniło. Tu Warszawa, a tam Stany Zjednoczone. Rozumiem, że możemy uznać, że tak po prostu jest. O!
No dobrze, pana, za tydzień się zmieni.
Wreszcie jakaś zmiana.
Tak, ustawię się na polu, żeby pan widział, jak u mnie rośnie wszystko. Na polskim polu się ustawię.
Powie pan, ja już nie wiem, jak zaczynać, bo zawsze musimy się jakoś przedstawić, ale to, że ja jestem w Warszawie, ponieważ we wszystkich naszych odcinkach byłem w Warszawie, nie jest żadnym zaskoczeniem, ile ludzie mogą tego wysłuchiwać, ale z drugiej strony nic nie powiedzieć, gdzie się jest, przy tym, jak się mówi, gdzie pan jest, no to też tak trochę niezręcznie. No,
można pominąć, proszę pana, można pominąć. Już się wszyscy przyzwyczaili. I od czego teraz zaczniemy, gdyż patrzę na lewo i na prawo. I na lewo mam Amerykę, a na prawo mam Mateusza Morawieckiego. To jednak zamienię miejscami, żeby było nie geograficznie, tylko ideologicznie. Mateusz Morawiecki teraz jest u mnie z lewej.
No dobrze, a to w takim razie zacznijmy od jednej rzeczy, która, ja powiem szczerze, wysłuchałem chyba dwóch czy trzech takich dłuższych programów publicystycznych na temat, na początku nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, bo Amerykanie wymawiają to Faisaj, to Faisaj, 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 dopiero no potem zerknąłem, o co chodzi. Okazało się, że tak naprawdę to jest kolejny przyczynek do tych dziwnych zmian, którym podlega Donald Trump. Chodzi o ustawę, która została przyjęta tak naprawdę po ataku w 2001 roku, która to umożliwia w trybie nadzwyczajnym śledzenie i gromadzenie danych bez zgody sądu na temat obywateli amerykańskich, jeśli te dane mogą mieć wpływ na potencjalne zagrożenie terrorystyczne. Tak to się mniej więcej nazywa i tam jest bodajże paragraf 72 czy artykuł 72 tej ustawy, który dokładnie to stwierdza, czyli różnego rodzaju służby specjalne, amerykańskie służby specjalne, wbrew zapisom amerykańskiej konstytucji, mogą prowadzić inwigilację własnych obywateli nawet bez zgody sądu, jeśli to później mogą tłumaczyć, że to jest prawda, przyczynia się do ochrony przed zagrożeniem. I Donald Trump, ja sam zaraz oddam głos, tylko chcę przedstawić ludziom, prawda, o co w ogóle chodzi. Otóż Donald Trump podczas swojej kampanii wyborczej, tej ostatniej, był inwigilowany i ataki przeciwko niemu były również przygotowywane dzięki tym tajnym danym, tajnym informacjom pozyskanym na zasadzie czy w oparciu o ten akt prawny, czyli o to Faisa. I on w związku z tym ogłosił, że nie ma mowy, jak zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie przedłuży, bo ta ustawa jest odnawiana co 4 lata, że jak zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, Faisa pójdzie do kosza, bo jest ustawą szkodliwą, sprzeczną z prawem, sprzeczną z obyczajami, z konstytucją i daje nieprawdopodobnie dużą przewagę służbom specjalnym. No bo służby specjalne, wiadomo, zawsze się mogą powołać, że coś jest potrzebne do walki i zagrożeniem. No i teraz nagle się okazuje, i stąd te programy publicystyczne, których wysłuchałem, że 2 tygodnie temu, czy tam tydzień temu, Donald Trump nagle całkowicie zmienił zdanie i tak jak był gorącym, zagorzałym, jednoznacznym przeciwnikiem przedłużenia tej ustawy, nagle ogłosił, że ona ma zostać przyjęta, bo to jest niezbędne, konieczne i tak dalej. No i teraz już dopuszczam pana do głosu, bo ja tylko zarysowałem, nazwijmy to, stan faktyczny.
No tak, to jest jeden z wielu klocków. Po polsku powinno się chyba mówić FISA, bo tak jest napisane. The Foreign Intelligence, szpiegowski akt. On jest niekonstytucyjny. Tak, on jest niekonstytucyjny w tym sensie, że nie wolno bez stosownych kwitów sądowych w jakikolwiek sposób prześladować obywatela. Nawet przesłuchać go nie wolno. Na wszystko muszą być kwity. I teraz, jeżeli służby poszłyby do normalnego sądu po kwit, żeby podsłuchiwać, co pan Lisicki z jakimś dziennikarzem amerykańskim sobie mówią przez telefon, no to wszyscy byśmy wiedzieli. I wtedy podsłuchiwanie nie ma sensu, bo się Lisicki z tym drugim dowiedzieli, że sąd jakiś zezwolił na ich podsłuchiwanie. No to w takim razie wymyślono tajny sąd. I tutaj jest kluczyk do tej skrzyneczki z wężami. Otóż Fajsa to jest tajny sąd. Mało kto wiedział w ogóle, jak on działa. Dokumenty, które trafiały do tego sądu, czyli powiedzmy FBI się zgłasza, mówi: sędzio, pan mi podpisze, bo ja chcę tu podsłuchiwać takiego jednego gościa. A w jakiej sprawie? No to jest bardzo pilne dla mnie i bardzo ważne. No na tej zasadzie sobie działali. I podsłuchiwali kogo chcieli, między innymi Trumpa podsłuchiwali. Uwaga, nadal mogą podsłuchiwać kogo chcą, de facto. No bo tajne służby, kto ich sprawdzi, jak one są tajne? To jest bardzo trudno jest tajnym służbom w Polsce również zabronić podsłuchiwania obywateli, ale klucz polega na tym, że kiedy podsłuchują nielegalnie, to nie mogą potem wykorzystywać uzyskanych materiałów do, no na przykład wsadzenia kogoś. W Ameryce nie mogą, w Polsce mogą.
Czyli te materiały nie mogą być później wykorzystane w procesie sądowym.
Tak, czyli co z tego, że podsłuchaliśmy jakiegoś szpiega, jak nie możemy go złapać i wsadzić do więzienia, ani wydalić z powrotem do... ani nic z nim nie możemy zrobić, bo uzyskaliśmy nielegalnie dostęp do podsłuchu telefonicznego. No więc tajny sąd, Trump bardzo krytykował, że to źle działa i że jest niepotrzebne, a teraz zmienił stanowisko i to w taki sposób, że stał się wielkim orędownikiem, o sobie też mówi: tak, byłem podsłuchiwany za pomocą tego narzędzia, tajne służby zdobywały fałszywe materiały na mój temat, Rosja, wszystko oszustwa, pamiętamy te oszustwa, napisał Trump, a potem mówi, że jest gotów zaryzykować oddanie swoich osobistych praw obywatelskich i przywilejów jako obywatel właśnie ze względu na większe dobro. No to jest taka sama gadka, jak wygłaszali ci z drugiej strony, czyli ten deep state. To bagno, które Trump miał osuszyć, deep state, który miał się wycofać, być zlikwidowany, Hillary Clinton, która miała być aresztowana, to są wszystko ich narzędzia, ich wymysły i teraz Trump jest wielkim orędownikiem. Tak wynika z tweetu, który znowu taki wielki jest. Ja to odbieram wszystko, poza tym, że się sprzeniewierza wszystkiemu po kolei, co w kampaniach wyborczych oświadczał bądź obiecywał, bo niektóre rzeczy on oświadczał, nikomu niczego nie obiecywał, tylko powiedział: tak być nie może, ja to będę zwalczał. To jest oświadczenie, a nie obietnica. No więc wszystko, czym był Trump, teraz Trump skreśla i zacząłem słuchać ludzi, którzy mówią: to jest zachowanie kogoś, kto jest szantażowany, ma przyłożony pistolet do głowy albo nóż do gardła, dostaje słuchawkę telefonu i ma zadzwonić do swojej rodziny, żeby ona się nie zorientowała i rozmawiać normalnie, tak jak z żoną o 15 po południu codziennie rozmawia, to ma odbyć normalną rozmowę, żeby ona nie zaczęła tego męża szukać. Ale jednocześnie ma pistolet do głowy przyłożony, tak, porwaliśmy cię, tylko masz tak z nią gadać, żeby się nie zorientowała. Taka osoba postawiona w takiej sytuacji wysyła pewne sygnały do tej drugiej osoby, jakieś drobiazgi nienaturalne dla samego siebie, żeby ta druga osoba się zorientowała, że coś ze mną jest nie tak. No i Trump teraz cały czas wysyła tego typu sygnały. Albo rzeczywiście po prostu zwariował, albo był oszustem od samego początku, ale to jest niewyobrażalne, że był tak dobrym aktorem i oszukiwał nas przez 10 lat. I teraz nagle zmienił poglądy? Niemożliwe. Że oszukiwał przez 10 lat? Niemożliwe. Autentycznie zmienił zdanie w tych wszystkich sprawach, bo ma władzę? No niemożliwe. Wszystko jest niemożliwe, więc zostaje nam na stole, że szantażowany jest. Aczkolwiek to, co nazywałem niemożliwym, no jest jakoś prawdopodobne, tylko na marginesie prawdopodobieństwa. Bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Żeby autentycznie zmienił pogląd w tej sprawie Trump. Dobry. dobry. Kalisz. Ogłaszam Kaliszowi. 11 maja mam występ w Kaliszu. Występ komediowy, trudne dzieciństwo.
Uwaga! Pierwszy występ się sprzedał. Dokładamy dodatkowy o 20:30.
Można zabrać dzieci, można zabrać staruszków, a bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL.
Znaczy, ja się najbardziej też przychylam do tej wersji, że jednak pojawił się jakiś czynnik nowy, zewnętrzny, bo jednak trzeba powiedzieć, że szczególnie też początek jego prezydentury był bardzo udany. To znaczy, był tych kilka pierwszych miesięcy, to były takie miesiące, kiedy można było powiedzieć...
I mówi pan już o drugiej kadencji, pan mówi, nie? O tej kadencji, pierwszej. Tak, bardzo udane, tak? Pierwsze miesiące
uważam, że
po
pierwsze
prostu...
miesiące były bardzo udane, bo właśnie trzymał się tego, co obiecywał. Konsekwentnie przecież powołał nawet specjalny zespół do walki z tym Deep State, zmienił ileś tam decyzji podjętych przez Bidena. No, tych pierwszych kilka miesięcy to była po prostu wręcz rewelacja, tak bym powiedział. I nagle...
Tak, i dobrał sobie fantastycznych współpracowników. Tak. To, że wziął Kennedy'ego z demokratów za to, że się facet merytorycznie zajmował jednym tematem przez 40 lat i nie tylko zyskiwał, ale również tracił pieniądze z tego powodu i on kogoś takiego bierze. No, cała Elona Muska wziął do czyszczenia
niepotrzebnych
wydatków.
Poszedł na walkę z tymi globalistami, z Deep State, z wokizmem, bardzo sobie z tym, z absurdalnym pomysłem tych wszystkich klimatystów i tak dalej. No, miał doskonałe wystąpienia, jeśli chodzi na temat tak zwanego Zielonego Ładu na forum Narodów Zjednoczonych czy ONZ, gdzie on po prostu w czambu pokazał, jakie to jest idiotyczne i tak dalej. I nagle, no tak w zasadzie jakby ktoś, nie wiem, kluczyk przekręcił w stacyjce, nagle się zaczęło coś psuć, zmieniać. I ten dawny Trump zaczął używać i języka, i zachowywać się, i gestów, i mówić, jeśli chodzi o jego programy, no dokładnie przeciwne w stosunku do tego wszystkiego, co mówił wcześniej. Tutaj w związku z tym trudno mi uwierzyć, że to jest, no to raczej tak, to nie może być oszustwo, bo tak się ludzie nie zachowują. No oszustwo to od samego początku by tak grał, nie musiałby tych kilka miesięcy, nie mielibyśmy tych kilku miesięcy. Więc zakładam, że pojawił się jakiś czynnik dodatkowy. I jedyny czynnik, który mi przychodzi do głowy, to jest rzeczywiście element jakiejś presji, szantażu, no próby wymuszenia na nim pewnych zachowań, które są sprzeczne z tym, co on wcześniej głosił i co wcześniej oświadczał, albo co obiecywał. I w tym sensie tak samo ta Fajza, czy Fisa, jak zwał, tak zwał, no jest kilku amerykańskich i to takich bardzo dobrych komentatorów, którzy zwrócili uwagę na to, że ze względu na ścisłą współpracę amerykańskich służb specjalnych i izraelskich służb specjalnych, i to zostało pokazane w dokumentach ujawnionych przez Snowdena, te tajne pozyskane przez Amerykanów informacje natychmiast trafiały do Izraela. I w związku z tym pojawiła się koncepcja, przynajmniej o tym mówił Tucker Carlson w jednym ze swoich programów, że być może ta nagła zmiana stosunku Trumpa do Fisy, czy do Fajsy, no wynika właśnie z tego, że na niego naciśnięto i powiedziano hola, hola, my nadal chcemy dostawać te informacje, bo dla nas są one ważne. No nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, bo to jest tylko spekulacja.
No dobra, ale to jest dziwne. No dziwne jest, ale sam fakt, że ktoś nacisnął na Trumpa, hola, hola, chcemy dostawać dokumenty. To w ogóle mnie nie dziwi, bo naciski na każdego prezydenta są też prośby, są też mrugnięcia okiem, daliśmy ci 200 milionów dolarów na kampanię wyborczą, to jakieś żydowskie sipaki dały w Ameryce. Jedni mówią 100, że na oczach Tuckera Carlsona, że przyjął 103 miliony na kampanię wyborczą od jakiejś bogatej pani.
No to jest pani Miriam Adelson, to jest wdowa
tak,
po
potem
panu
odwrócił
Sheldonie.
Się do lustra, zaczął poprawiać krawat i powiedział Tuckerowi, wiesz co, ja zrobię ją w konia. Brzydkimi słowami powiedział. Wystawię ją do wiatru. No więc naciski to jest jedna rzecz, ale uleganie naciskom jest zadziwiające. Otóż na Trumpa naciski były, tak jak na każdego prezydenta, a na Trumpa przeróżnie więcej jeszcze. Bo on jest od robienia interesów. W związku z tym można było do Trumpa przyjść inaczej niż do poprzednich prezydentów i próbować się dogadać na przeróżne rzeczy. Chińczycy przychodzili, Rusy z tym koreańskim Belkiem się dogadywał z północnej Korei. Wiadomo było o Trumpie, że trzeba do niego przyjść, bo może się dać zrobić interes jakiś kompletnie niekonwencjonalny. Więc sam fakt, że ktoś na niego naciska, bo chce sobie coś załatwić, w ogóle mnie nie dziwi. Natomiast to, że on nagle ulega naciskom, sprzecznym kompletnie z tym wszystkim, co mówił. Uwaga, on to mówił od lat. Nie tylko jak zaczął kandydować w 2015 roku, ale gdy zaczął kandydować, to ja kupiłem wszystkie książki, które Trump wydał pod swoim nazwiskiem i zacząłem je czytać bądź przeglądać pod takim kątem, czy ten chłop jest szczery. Czy on 30 lat temu, kiedy napisał pierwszą książkę, zawarł w niej te same treści, które podaje teraz. I wyszło mi wtedy ze studiów, mam to w kajucie w Warszawie, stoi za mną, można podejrzeć na niektórych filmach. Z tych wszystkich książek, to jest tego tyle, wyszło mi, że ten chłop stale mówił to samo. Imigracja niedobra, to musi być kontrolowane do poziomu takiego, że meritum decyduje. Jeżeli to jest wybitny naukowiec bądź inżynier i dodatkowo przyda nam się, bo nie mamy własnych wybitnych inżynierów dość, to takiego bierzemy za to, co umie i jeszcze musi być w takim wieku, żeby coś dla Ameryki zrobił, a nie tylko wzięliśmy go, dostał nagrodę i teraz sobie emeryturę będzie odbierał. Więc imigracja, stosunki z Chinami, stosunki handlowe, wyprowadzanie fabryk za granicę, wszystko to, Pfizer, wszystko to Trump wcześniej mówił, że jest niedobre.
I od razu, przepraszam, i dodam.
Przez wiele lat mówił.
Tak,
i teraz
ale,
nagle...
przez kilka miesięcy to realizował. To jest ważne. Przez kilka miesięcy prezydentury to realizował.
I w czasie wcześniejszej prezydentury też realizował program ze swoich książek, które pisał dawno temu, gdy był playboyem w Nowym Jorku, budował kasyna i nie miał w ogóle zamiaru kandydować. Tylko co jakiś czas się wypowiadał w sprawach, które go irytowały, mówiąc jako biznesmen: mnie się gorzej teraz inwestuje w Ameryce w sytuacji, kiedy wyprowadziliśmy wszystko do Chin i wszystko tanie z Chin przyjeżdża, no to mnie jest dużo trudniej robić biznesy tutaj, bo nie ma fabryk. Nie mam gdzie zamawiać, nie ma ludzi, nie ma fachowców. Mówił o tych wszystkich rzeczach przez dziesięciolecia. Miał takie spostrzeżenia jako biznesmen. Potem został prezydentem i przepisał część tych spostrzeżeń swoich stałych przez dziesięciolecia. Przepisał do programu wyborczego. I teraz skreśla po kolei z tego programu wyborczego coś, co 6 miesięcy temu realizował, a teraz nagle skreśla.
No dobrze, czyli dochodzimy do wniosku, wygląda na to najbardziej prawdopodobnego, że jednak mamy do czynienia z czymś w rodzaju szantażu, albo no bo, czym jest szantaż? Szantaż to jest presja, której człowiek się nie jest w stanie oprzeć, no bo zakładam, że to, co to oznacza? To oznacza, że to nie jest tylko jakaś namowa albo przekonywanie, albo groźba, że on tam czegoś nie dostanie, ale raczej musi się za tym kryć no, tak poważna groźba, że narusza jego, nie wiem, wizerunek, pozycję, że może nagle się okazać, że wyjdą na jaw jakieś rzeczy zaskakujące, kompletnie tajemnicze. No, tylko tak to można tłumaczyć, bo jak inaczej? No,
wizerunek i pozycja tu bym skreślił. Zaczynamy teraz gdybać, ja i pan
oczywiście.
Oczywiście,
to jest spekulacja. Czysta spekulacja.
Tak, no ale... Dziennikarze też od tego są, szczególnie jak któryś jest śledczy, to się przygląda różnym sygnałom, które się pojawiają. No bo chcemy dojść do prawdy. Bardzo dziwne było wystąpienie Melanii, ni stąd, ni zowąd, w sprawie jej braku powiązań ze Epsteinem.
A no właśnie, też pamiętam, to miało zdjęcia... półtora miesiąca temu, prawda?
Te zdjęcia widzieliśmy wcześniej, że ona bywała na różnych przyjęciach, na których był Epstein. No w tych kręgach bogaczy amerykańskich są jakieś przyjęcia, na których się ludzie ocierają o siebie, nawet jak się nie znają za bardzo albo nie lubią.
No i rozpoznawają to samo to, że ktoś z kimś tam gdzieś się zetknął, no samo tak. Jak pan doświadczenie takie, ja też mam, jak pan gdzieś tam jest, sprzedaje książki albo gdzieś jest zaproszony, jest cała masa ludzi, która się ustawia w kolejce, chcą robić sobie zdjęcia, wpisywać i tak dalej. No i teraz, no, prawda powiedziawszy, przecież nikogo pan nie sprawdza.
Ja no przynajmniej... Tak. A no. Poza tym Melania bardzo młoda wtedy, tak. Tu Epstein, finansista jakiś bardzo bogaty, który tam wielu pomaga, ustosunkowany, no ktoś im chce zrobić zdjęcie, no to się ustawiają razem do zdjęcia, on kojarzył, kim ona jest, a ona z grubsza kojarzyła, kim on jest. Nie, pytanie, dlaczego ona się z tego nagle zaczęła tłumaczyć do kamer?
No właśnie,
to znowu
właśnie.
Wygląda na taki system szantażu, że wysyłam nagle dziwny sygnał przez ten telefon, o którym mówiłem, z nożem na gardle, wysyłam do wszystkich sygnał, że coś jest dziwnego dookoła mnie. Zacznijcie się przyglądać i sprawdzać od innej strony. Ja wam tego powiedzieć nie mogę, ale coś dziwacznego się w moim życiu dzieje. Z żadnych dokumentów od lat nie wynika, że Trump był w tej sekcie Epsteina. Oni by to wyciągnęli już dawno temu, za czasów Hillary, no może się nie zorientowali, to za czasów, kiedy Biden miał bardzo trudno z wygrywaniem z Trumpem. To nie jest tak, że Biden wygrał hap-ciap i już. Więc przez cały ten
okres... Czyli w 2020 roku.
Tak, przez cały ten okres, kiedy Trump im przeszkadzał. Czy w początkowym okresie, w tym karnawale, o którym przed chwileczką pan mówił, że no na początku Trump tej kadencji, która teraz trwa, robił doskonałe rzeczy, było wiele momentów takich, kiedy demokraci mogli wyciągnąć te karty, przynajmniej niektóre, i umoczyć kompletnie Trumpa. Nie robili tego cały czas, bo tam moim zdaniem na samego Trumpa nic nie ma, ale on jest bardzo lojalny i też mocno powiązany ze swoją rodziną. Bardzo lojalny wobec przyjaciół. Świadectwa są w tych książkach, w jego życiorysie, różni sportowcy, którzy jak byli na szczycie, to Trump ich kochał i w kasynie wystawiał, a potem jak upadli kompletnie, to on nadal przy nich był.
No chyba, przepraszam, oni... chyba, że jest tak, że, bo to my oczywiście mamy, skoro spekulujemy, to spekulujemy. Chyba, że jest tak, że jakaś część tych dokumentów, czy tych, nie wiem, zdjęć, czy czego tam jeszcze, no nie została ujawniona, bo nie była w ręku amerykańskich służb, tylko na przykład była w ręku izraelskich służb.
Dobra. I tutaj... Ja mówię o tych nieujawnionych.
Tak.
Moim zdaniem nie pasuje do Trumpa i do całej reszty rzeczy, których wiemy o nim i o innych osobach, które są na liście Epsteina. Trumpa tam nie ma. Z całej tej układanki mi wychodzi, że na Trumpa osobiście to nic nie mają. To nie ten typ faceta. On się nie interesował niedorobionymi panienkami, tylko kobietami w pełnym rozpędzie. On nie sięgał tam głęboko poniżej lat 20, to w ogóle nie jego czekoladki. No
to prawda, że nie było i nigdy wcześniej tego typu zarzutów, żeby on się tam, że tak powiem, był oskarżony o pedofilię, to czegoś takiego wcześniej nie było. Owszem, był znanym Lovelasem, tak można powiedzieć.
Tak,
playboyem, no ale z pewnością odnosiło się to do dorosłych kobiet, no.
Tak, i to modelki po karierach sportowych, ta Iwana Trump i tak dalej, słowiańskie babeczki. Tak, więc no i jeszcze te cała masa dokumentów, w których Epstein nienawidzi Trumpa. Przeróżne maile, rozmowy telefoniczne nagrane i tak dalej, kiedy Epstein wnerwiony jest na Trumpa, bo Trump go pogonił. No więc konkludując, dla mnie jest z tego, co widać, jest mało prawdopodobne, żeby to były haki z listy Epsteina bezpośrednio przyczepione do osoby Trumpa. Natomiast jeżeli są przyczepione do jakichś jego bliskich osób,
no to już
do któregoś z synów i szantażują go synem, no to Trump odda wszystko, będzie walczył, będzie próbował ograć tych szantażujących, jeżeli to jest taka sytuacja szantażu. W którymś momencie będzie próbował ich doprowadzić do sytuacji, w której, nie wiem, poczują się pewnie, a on wtedy ich ujawni i eksploduje kolejna sprawa. Na razie wszystkie zachowania Trumpa są nienaturalne dla Trumpa, skreśla wszystko, za co żeśmy go kochali w przeszłości.
Proszę zajrzeć do sklepu kolonialnego. Przyszła świeża mąka żytnia. Pokażę Państwu scenariusz do tej reklamy. Świeża mąka na sklepie.
Tak, ja tutaj dorzuciłbym, to jest oczywiście inna zupełnie sprawa, ale w Polsce, nie tylko w Polsce, też się odbiła szerokim echem. To jest ten konflikt z Leonem XIV, co zresztą jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę akurat w tej sprawie to Trump ma swoje racje, bo to nie jest, moim zdaniem, o tym nawet pisałem, to nie jest tak, że to jest wszystko takie czarno-białe. Rzecz dotyczyła sporu o wojnę w Iranie. Ja jestem tutaj akurat przeciwny, znaczy inaczej, uważam, że to jest wojna bezsensowna i niesprawiedliwa, ale niezależnie od tego, co ja uważam, co do zasady, wojny mogą być sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe, a Leon XIV reprezentuje skrajny pacyfizm, charakterystyczny dla wielu papieży ostatniego okresu, którzy twierdzą, że każdy konflikt i każda wojna i są niesłuszne, wszystkie wojny są niesłuszne, każda wojna jest niesprawiedliwa i w ogóle wojna i konflikt jako taki jest czymś niesłusznym, niesprawiedliwym, nie dającym się zaakceptować i tak dalej. No to nas prowadzi oczywiście do anarchii, do absurdu. Więc w tym
to nas
sensie...
prowadzi też do skreślania obszernych pasusów Pisma Świętego.
Pisma Świętego,
o
oczywiście.
Ewangeliach mówmy i o słowach Pana Jezusa, jeżeli, że każdy konflikt jest niedobry. No nie no, to przecież jest takie nauczanie, że jak twój brat coś źle robi, to idź do niego i mu powiedz.
No dobrze, jest więcej, nie przyniosłem, przynieś pokój, ale miecz, mówi Pan Jezus, odtąd, tak, prawda, krewni powstaną przeciwko krewnym, tam syn przeciwko ojcu i tak dalej, no to jest konflikt.
A to są konflikty, w których musisz się opędzić po jakiejś ze stron, bo jest dobro i zło i masz promować dobro, czyli idziesz do tego zwariowanego kumpla, potem idziecie we dwóch, a potem otrzepać kurz z sandałów. To są wszystko opisy, jak sobie poradzić z konfliktem.
I nie
zapisach, że likwidujemy konflikt jako zjawisko, dążymy do sytuacji, w której żadnego konfliktu nie ma. No to jest niewykonalne, odkąd Ewa była mózgiem tej operacji z kradzeniem jabłek. Zło się pojawiło i zostało rozpoznane i człowiek je widzi i będzie z nami do końca świata. No.
Dokładnie. Tu jest jeszcze jeden zresztą wątek. Ja nawet napisałem taki tekst niedawno pokazujący, jak w Ewangeliach, jak pozytywną rolę pełnią wojskowi, żołnierze, setnicy. I wbrew tym właśnie dzisiejszym pacyfistycznym opowieściom, że w zasadzie każdy konflikt, wojna, przemoc, przymus, że to jest złe, należy potępić, że to jest sprzeczne z chrześcijaństwem, sprzeczne z Ewangelią, no to mówią najprawdopodobniej ludzie, którzy nie zadali sobie trudu, żeby zobaczyć, jak pozytywnymi postaciami są właśnie żołnierze na kartach Ewangelii, prawda? Oni są tymi, którzy wprowadzają, oni na przykład ogłaszają, że Pan Jezus był tym sprawiedliwym, że setnicy są tymi, którzy pilnują porządku. Tak naprawdę wojskowi to są owszem ci, których się upomina, żeby nie rabowali innych, ale nigdzie nie wzywa się ich do tego, żeby porzucili broń i zrezygnowali z wojska.
No, tak, no. Ma pan rację oczywiście, a w sprawach biblijnych jeszcze więcej. Ja teraz czytam trzecią książkę pana Lisickiego na tematy religijne, to państwu mogę powiedzieć z mojej pozycji, że się zna chłop na tym.
Dziękuję,
wracając do tematu. Co? Dziękuję. Zna się pan, to się pan zna, to jest fakt, a nie komplement.
Dobrze, ale miło zawsze usłyszeć, wie pan. No, zawsze jak człowiek coś miłego słyszy, to może podziękować, nikomu to ujmy nie przyniesie.
Jak ja już czytam trzecią czyjąś książkę, to chyba rzeczywiście musi być dobra. A Lisicki grube pisze, ja mam dysleksję, więc dla mnie gruba książka to jest ciężar. Jeszcze wysokie są, duże, nawalone tekstu, informacji, a mimo to czytam. No i teraz tak, papież zrobił ten i kilku jego poprzedników, robią taką ekstrapolację, mówią, że wojna jest złem. Nie dodają objaśnienia, że bywają wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, tylko mówią tak ogólnie, wojna jako zjawisko jest złem.
Zawsze, twierdzą, że ona jest zawsze złem. Tak, w każdej sytuacji. To nieprawda.
Zawsze się dzieją złe rzeczy na wojnie, jeżeli wojna polega na zabijaniu i na niszczeniu i na paleniu i na strzelaniu, no to dzieje się zło w czasie wojny. No ale to jest dalekie uproszczenie, jeżeli się powie, że całe to zło na przykład niczemu nie służy, tylko złu. No kiedy ze skalpelem podchodzi do nas chirurg, to boli i wycina coś, urywa, łamie, żeby poskładać. No jesteśmy w trakcie procesu i mamy pamiętać o tym haśle, po owocach ich poznacie. I wojnę też można po owocach rozpoznać, czy ona jest dobra, czy zła, pomimo że się bolesne rzeczy dzieją w trakcie wojny. No a z Watykanu płynie takie upraszczenie właśnie pacyfistyczne, przesadne. Wszystkie wojny są, były i będą złe, no to tak, to, bo musimy usprawiedliwić się za wojny krzyżowe, które moim zdaniem były dobre.
Moim zdaniem też były dobre. To akurat był dokładnie przykład tego, kiedy Kościół stanął, zachował się tak, jak powinien, zorganizował całe zachodnie chrześcijaństwo do walki w obronie przed nawałą muzułmańską i przed zagrożeniem, bronił słusznych racji. To przecież nie chrześcijanie byli tą stroną atakującą pierwotnie, tylko odpowiadali na prześladowania i na ataki drugiej strony. To ja, jak mówię, tego skrętu pacyfistycznego i tak radykalnego
nie da się obronić. A wyzwalanie obozów koncentracyjnych się odbywało za pomocą czego? Za pomocą listów do Hitlera wyperfumowanych, no za pomocą bomb, ataków, bombardowania Drezna, za pomocą pokonania machiny, za pomocą zabijania cywilów na masową skalę, bo po drodze byli cywile. No i armia Pattona i inne armie jechały po cywilach również w czasie II wojny światowej. I co? Zła wojna?
Nie, no, okazałoby się, mówię, bo to jest też, dlatego powiedziałem o anarchizmie, bo gdyby przyjąć ten sposób patrzenia, to w zasadzie też państwo znika jako takie, no bo tym charakterystyczną cechą państwa, na czym polega państwo? Państwo to jest monopol przymusu. Tam, gdzie mamy państwo, władza dysponuje jako jedyna monopolem przymusu, którym można się oczywiście dzielić z innymi. Ale jeśli by przyjąć koncepcję, którą głosi obecnie papież Leon i jego poprzednicy, to by się okazało, że w ogóle nie można się posługiwać przymusem, bo przymus jest zawsze zły i w efekcie i państwo się rozpada i mamy kompletną monarchię.
No, bez sensu. To dlaczego mają więzienie w Watykanie?
No właśnie.
I służby porządkowe, które tam powodują, że papież nie jest zadeptany. No, bez sensu.
Bez sensu, bez sensu.
Do następnej pańskiej
książki.
Bez sensu
się rozszerza.
Do następnej pańskiej książki zrobię gwiazdkę i pod spodem pan sobie napisze, że są wyjątki od zasady, że państwo ma monopol przymusu. Otóż w Japonii jest taki system, że równolegle z państwem działa podziemne państwo, ta Yakuza.
Yakuza, tak.
I oni mają swojego premiera, tak to nazwijmy, tego bossa najgłówniejszego i on normalnie negocjuje z premierem urzędującym i to są dwie władze. I więc państwowa władza w Japonii nie ma monopolu przymusu, bo drugi monopol przymusu równoległy posiada Yakuza. No to takie wyjątki.
Tak, nie, ale ja tylko mówię, w tym kontekście mówię, że w ogóle państwo, albo może szerzej powiedzieć, żadna zorganizowana społeczność w świecie skażonym grzechem pierworodnym nie może się ostać bez przymusu. O, tak mogę sformułować to twierdzenie, ono jest wtedy ogólnie słuszne zawsze. O.
No, bardzo pięknie, tylko teraz wróćmy do Trumpa, tak. Konflikt z papieżem, jak pan chciał to omawiać. No,
nie, ja
papież
to
chlapnął parę rzeczy. Pierwszy tweet Trumpa, który się pojawił, czy tamten jego wpis, bo to już nie są tweety, tylko to są takie całe artykuły, felietony.
To jest to truth social, tak.
Tak, kiedy papież powiedział coś w gruncie rzeczy niewinnego, tylko tak swoje nastawienie przedstawił. Zapytany w samolocie o wojnę w Iranie powiedział, że wielu mówi, że ta wojna jest niesprawiedliwa. Czyli sam jeszcze się nie doczytałem, nie wyrobiłem sobie swojego zdania, taki sygnał wysyłam. Albo nie chcę wam otwarcie powiedzieć, bo nie wiem, nie jestem pewien, czy to będzie dobrze, że powiem, albo nie jestem pewien tego, co powiem. W związku z tym zasłoniłem się innymi i mówię, no wielu twierdzi, słyszałem takie głosy.
Ale przepraszam, ja tylko wejdę panu w słowo, niech pan zauważy, że kiedy papież kierowany zdrowym rozsądkiem opisuje jakąś sytuację, to mówi, że o wojnie niesprawiedliwej. To oznacza, że jednak istnieje jakaś sprawiedliwa, prawda? No bo no. Do tego to prowadzi. Bo to pokazuje, że wszyscy radykałowie, a w tej kategorii są pacyfiści, no ostatecznie muszą posługiwać się językiem, gdzie rozróżniają, prawda? No nie, muszą odróżnić sytuację, w której coś jest sprawiedliwe od niesprawiedliwego. A to taka dygresja tylko.
No, ale to właśnie jest szach i mat, który Lisicki w swoich książkach stosuje. Najpierw podprowadza klienta, opisuje, a potem na końcóweczkę robi cyniczna wolta na samym końcu. No dobra, no więc konflikt Trumpa z papieżem kompletnie niepotrzebny, bo zaczęło się od tego, że papież powiedział na inny temat, że niektórzy uważają, że niesprawiedliwa, czyli proszę uważać, skupić swoją uwagę, bo być może jest niesprawiedliwa ta wojna. Nie powiedział tego definitywnie, nie powiedział ex cathedra i nie, Trump już się wzburzył.
Bardzo łagodnie mówił tak naprawdę, bardzo łagodnie.
Kiedy, tak właśnie chciał uniknąć trochę tematu w tym samolocie. Natomiast jak się Trump wzburzył i pojechał po całym papieżu i papiestwie i po tym, że kim ten papież jest i że niedobrze, no to katolicy w Ameryce brwi ściągnęli, że ale po co on to robi, do tej pory nas lubił. Przecież nie, w ogóle nie powinien tak o papieżu mówić, mógłby zignorować tę wypowiedź, co mu się stało. No i
ale
potem się zaczęło,
ja tylko w tym kontekście...
papież musiał zareagować na ten atak, czy tam biura papieskie i wtedy się zaczęło dopiero.
Dzień dobry, Tychy. 8 maja będę w Tychach z występem komicznym.
Uwaga! Pierwszy występ się sprzedał. Dokładamy dodatkowy o 20:30.
Bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL.
Pan zauważył, że Trump się zachowuje jak człowiek szantażowany. Charakterystyczną cechą takiego człowieka bez wyjścia jest nadwrażliwość. To znaczy jest
zdenerwowany,
prawda? Zdenerwowany, bo w normalnej sytuacji, szczerze mówiąc, to co mówił papież było tak łagodne i tak pozbawione jakiegoś ostrza, że można było to po prostu puścić mimo uszu i w ogóle tego nie zauważyć, albo powiedzieć, że tutaj tam papież zajmuje punkt widzenia, nazwijmy to moralny, a ja zajmuję polityczny. Cokolwiek. Natomiast tak, ale Trump strzelił z takiej armaty, że...
To takie zbywanie tego, co papież mówi, też się powinno dopiero odbyć, gdyby mnie ktoś o to zapytał.
Ale oczywiście, oczywiście.
Dokładnie. A nie, że sam znalazłem, to jak ja muszę być zdenerwowany, patrzę, czy ktoś zauważył, że ja mam nóż na gardle, czego ja szukam w sieci. I nagle jak cokolwiek zobaczę, to zaczynam ładować ze wszystkich armat. No tak to wyglądało, jakby Trump sobie wyszukał tę wypowiedź papieża. No albo tam ktoś koło niego jest, kto go judzi i tam działa na opętanie.
Może też być tak,
i
go podpuszcza.
Podpuszcza tak. Go, podsuwa mu takie rzeczy, zmieniając ich skalę. No nie wiem tego wszystkiego. To teraz...
Dobrze, ja tylko o tym wspomniałem, mówię, jako właśnie kolejny argument na rzecz naszej pierwszej tezy, że dzieje się coś dziwnego i właśnie ten element szantażu. No dobra, na koniec, na deser... Pan Mateusz i jego heroiczna walka o stworzenie Stowarzyszenia Rozwój Plus i na nie wiadomo, czy to jest już koniec PiS-u, wyjście z PiS-u, czy to jest tylko takie niesnaski wzajemne, walka różnych frakcji. Nie wiem, jak pan na to patrzy i czy w ogóle uważa pan, że warto na to patrzeć? O.
Proszę pana, no może się dogadali z Kaczyńskim, bo teraz jak usunąć ewidentne obciążenie, jakim jest Mateusz Morawiecki, jak go usunąć z PiS-u po tym, co złego zrobił Polakom w COVID-zie, a druga strona wyciągnie wszystko, nawet niewinne potyczki Morawieckiego przy najbliższej okazji, więc Morawiecki ze względu na to, że długo urzędował, to jest obciążeniem. Bo ma w swoim życiorysie całą masę rzeczy obciążających go ciężko w oczach wyborców, również w oczach wyborców PiS-u. No to jak usunąć Morawieckiego? Ja patrzę na to jak na spisek. No, Morawiecki usuń się sam, powiedział Jarosław Kaczyński, zajmiemy się tobą, tam wiesz, no będziesz miał różne fuchy i tak dalej, ale...
Czyli pan uważa, że to ustawka jest wszystko razem, tak?
No, albo że Morawiecki strasznie głupi jest.
No bo
na trupach partii, która traci poparcie, czyli PiS-u, on chce zbudować jakąś swoją partię, czyli frakcję swoją wydzielić i przeciągnąć swoich ludzi. I jak on by chciał z czymś takim wygrać wybory? Bo część elektoratu PiS-u zostanie tam i nie dała się Morawieckiemu wyciągnąć, bo tam po drugiej stronie Magnes Czarnek jest i cała reszta towarzystwa. No więc no strasznie musi być głupi, jeżeli liczy na sukces. Być może liczy na sukces taki, że zostanę tam 5, 6, 7% i będę jakoś we władzy uczestniczył. Ale moim zdaniem całkowicie nie ma pomysłu na ten swój pomysł, poza tym, że to jest frakcja, bo proszę posłuchać, panie redaktorze z gazety Lisicki,
proszę.
Redaktor niech pan posłucha.
Jakby
ktoś panu przysłał tego rodzaju oświadczenie i pan jest, nie wiem, rzecznikiem prasowym, redaktorem gazety, czy ulotki redaktorem, to by pan to wywalił i kazał napisać jakoś inaczej. W środę Mateusz Morawiecki poinformował o utworzeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus. Czyli ukradł tę nazwę 500 plus, coś tam źle się kojarzącą. No ale... No właśnie. I teraz Mateusz Morawiecki podaje w tej swojej ulotce. Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Koniec cytatu, powiedział były premier. Czy pan tu znajduje, pan tego nie ma przed oczami?
Nie mam, ale sam...
Jakąkolwiek treść czy pan tu znajduje?
Ale to, że nie znajduje żadnej treści, nic nie znaczy, bo to jest klasyczna mowa trawa, charakterystyczna dla byłego premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No to jest język,
który się... Ale co jest celem? Nawet tu ukrytego celu nie ma, proszę. Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu. A co, za mało jeszcze dialogu?
Ale to może oni pana zapraszają w ramach dodatkowej przestrzeni, żeby pan się też włączył do dialogu razem z polską prawicą.
Wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Dobra,
to są teksty, które tworzy się po to, żeby nic nie powiedzieć.
Nie wspierał rozwoju społecznego i gospodarczego Polski.
Nie, on wspierał, a teraz będzie wspierał plus. Będzie bardziej wspierał. Będzie wsparcie, wsparciem i plusem i tak dalej. No dobrze, ja powiem tak. Mi się wydaje, że bo to jest ciekawe, czy jaki jest tego motyw, tego działania. Pierwszy może być taki, jak pan powiedział, że to jest jakaś forma, no nazwijmy to, rozstania za porozumieniem stron. Mi się wydaje, że jednak bardziej prawdopodobna jest wersja taka, że tak powiem, Morawiecki liczy na to, że zostanie z PiS-u wyrzucony, bo nie wierzę w to, że on sam odejdzie. I to sprawi, że tam tych, tam nie wiem, 6-7%, jak to pan zauważył, przy nim się pojawi. I po co on to robi? No po to, żeby stać się przybudówką dla Tuska. No bo tak naprawdę, jak patrzymy na to, że ja tak na to patrzę, z punktu widzenia merytorycznego, pomijamy kwestie ambicjonalne i tak dalej, no to sami w naszych programach wiele razy żeśmy wskazywali na bardzo duże podobieństwo rządów Tuska i rządów Morawieckiego w tych najważniejszych kwestiach dotyczących gospodarki, kwestii wolności, kwestii geopolityki i tak dalej. Oni się wcale tak naprawdę od siebie bardzo nie różnią.
No więc... jeszcze coś podam jako antropolog. Łaskawi słuchacze, proszę się przyjrzeć na wygląd. Cała reszta PiS-u ubiera się inaczej, okulary inne kupuje, garnitury kupuje gdzie indziej. Gdybyśmy wyjęli fotografię Morawieckiego i ktoś nie wie, kto to jest i ma przypasować do którejś partii z Polski.
To Platformy przypisał.
Z ogólnego wyglądu, sposobu noszenia się i zachowania pasuje do Platformy, a do PiS-u nie pasuje.
No właśnie, czyli to jest to, czyli moim zdaniem to tak naprawdę o to chodzi. Zakładam, że o czym też mówiłem, że być może jest to projekt obecnego ambasadora naszego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, pana Toma Rose'a, który się nawet z tym niespecjalnie krył. No proszę pana, peany, jakie on wygłasza na temat Morawieckiego, to się w głowie nie mieści. On mówi geniusz, mówi, że go uwielbia, mówi, że największy polityk w dziejach, że wspaniały. No wyobraża pan sobie, żeby jakiś ambasador...
Mówił słowo geniusz?
Tak. Geniusz. Pan sobie wyobraża, żeby jakiś ambasador na temat polityka mówił, że jest genialny, że go uwielbia, że jest geniuszem? No nie, no takie rzeczy się normalnie nie zdarzają.
No wie pan, gdyby wykazywał jakiekolwiek ślady geniuszu, nawet powierzchowne, to mogę stawiać na jego geniusz, no bo w końcu Ameryka sobie ściągnęła kilku geniuszów, tam Einstein uchodził za geniusza i go sobie ściągnęli, więc to jeszcze nie, w słowie geniusz nie ma jeszcze wady żadnej, nie. Ale jak znowu, jak weźmiemy fotografię Morawieckiego i słowo geniusz i próbujemy dopasować, to nijak się wsadzić nie da jedno w drugie.
Nie daje się. I to jest właściwy moment, żeby przerwać naszą rozmowę, która nam tak dobrze idzie, kiedy się rzecz, że tak powiem, zaczyna krążyć wokół byłego premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo, bardzo sympatyczny temat. A ja panu bardzo dziękuję.